73 numer. To jest Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć.
Wiecznemu Bogu cześć.
Nasze serca
wielbią Go.
Piosenkę numer 181. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się.
Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym, gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwiskiego oraz trzodą Jego rąk,
Stójmy pokorni przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym, gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami Paschalnego oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk. Pójdźmy pokornie przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Pójdźmy pokornie przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym.
Zaśpiewałem jeszcze jedną piosenkę, to jest numer 72. Już podam tytuł. Dziś wyznajemy Twe zmartwychwstanie.
Dziś wyznajemy Odkupicielu, światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus Bogiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój nosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus Bogiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój nosi. I oczekując, aż przyjdziesz w chwale, z wiarą, miłością, mocniej w nadziei, chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus Bogiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój nosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus Bogiem zmartwychwstały.
Teraz przejdziemy, rozejdziemy się w małe grupy, przejdziemy do modlitwy i także dziękujmy Bogu za stworzenie. To jak wspaniałym jest Bogiem i wielkim i widać to też w stworzeniu, też dziękujmy Bogu tutaj w tych małych grupach za Słowo Boże, za Ducha Świętego, za to, że nas uczy, jak mamy żyć w tym trudnym świecie. Też chwała Bogu, że wszystko doprowadzi do właściwego porządku i to czeka nas w przyszłości. Także rozejdźmy się teraz na 5 minut i po tych 5 minutach przejdziemy do nauczania.
Witam wszystkich. Pastor poprosił mnie dzisiaj o kontynuację ostatniego nauczania. Porozmawiamy o teistycznym ewolucjonizmie, o teorii, że Bóg stworzył świat, ale za pomocą ewolucji gdzieś tam uruchomił, a potem to już się tworzyło, jakoś tam mieszało za pomocą naturalnych procesów. Część ludzi, która wymyśliła ten pogląd, czy dalej go wyznaje, twierdzą, czy chcą uchronić Biblię, czy podejście chrześcijańskie przed atakiem ateistów, myślą, że takie podejście w jakiś sposób uchroni wartości biblijne, to co czytamy w Biblii, całą Biblię jako całość, że będziemy mówić, że tam ten początek to taki jest, no tak z przymrużeniem oka, symboliczny, a potem reszta no jest prawdziwa i będziemy wierzyć jakoś w całość. Przyczynkiem do tego nauczania był ten Dzień Darwina. Na naszym kanale Wielka Debata profesora Rychwałda z dr Małgorzatą Gazdą. Bardzo polecam. Ale ostatnie nauczanie głównie oparło się o fragment z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Przypomnimy teraz ten fragment. Poproszę od trzeciego wersetu do szóstego.
Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął.
Dzięki. Tutaj dlaczego mówimy o teistycznych ewolucjonistach przy okazji tego fragmentu? Bo tu mamy przykład podobnych ludzi, którzy wierzą w stworzenie. Ten czwarty werset to jest ich fraza, którą oni mówią, że gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Czyli wierzą w stworzenie, a jednocześnie nie wierzą w to, co Biblia mówi o przyjściu Jezusa powtórnym. Także no też wybierają sobie część, w którą wierzą, a inną wybierają, w którą nie wierzą z Biblii. No, podobnie tak jak teistyczni ewolucjoniści, tak, którzy też, tak jak mówiłem, odrzucają tą pierwszą księgę, czy tam mówią, że ona jest właśnie jakoś tam symboliczna, a resztę twierdzą, że wierzą. Zobaczymy, czy takie podejście dzisiaj jest zgodne z Biblią, czy nie przynosi większych szkód chrześcijaństwu, przesłaniu chrześcijaństwa, niż pożytku, który oni głoszą. Na początek przeczytajmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwsze 3 wersety.
A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.
To mamy ten fragment. Ważne jest na początek, porozmawiamy sobie, co to za wiara, bo tutaj pojawia się, w pierwszym mamy już definicję, pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Widać, że tu możemy zobaczyć sobie jeszcze siódmy werset, bo też jest konkretnie, potem są przykłady tej wiary, przykłady ludzi Starego Testamentu i co oni przez wiarę robili, na czym, co to była za wiara, czy to było jakieś ich mistyczne przekonanie wewnętrzne, coś takiego, czy konkretna rzecz. Zobaczmy sobie siódmy werset.
Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.
Tu mamy konkretny, zobaczcie, przykład tej wiary. Co to jest za wiara? Został ostrzeżony, mamy przez wiarę zbudował, potem ostrzeżony cudownie o tym, czego nie można było widzieć. Pełen bojaźni, arkę i tak dalej. No i potem odziedziczył usprawiedliwienie z wiary. Jest konkretny przykład. Dostał informację od Boga cudowną o tym, co się stanie i na podstawie tego, że uwierzył w Boga, bo on nie pierwszy raz wtedy słyszał o Bogu, wiedział o Bogu, nie? Musiał wcześniej wierzyć w Boga, znać Boga, dostał tę informację i na podstawie wiary wykonał, wykonał to, co Bóg od niego chciał. Nie? Mamy konkretny przykład, że Bóg daje jakieś objawienie, jakąś prawdę, nakaz czy zakaz i człowiek Boży przyjmuje to jako prawdę i za tym idzie. To jest ta wiara, nie jest to jakaś wiara, wiecie, w bajki, w jakieś moje wydarzenia, że ja wierzę tak, a ty wierzysz tak, tylko mamy konkretną instrukcję od Boga, czy słowo wypowiedziane tak jak Noe cudownie, czy mamy przecież przykłady wiary właśnie na podstawie słowa spisanego Boga i na podstawie tego, co, jak tej informacji od Boga człowiek ma, jeśli mówi, że wierzy, z tej wiary ma wykonać, pójść za tym, coś zrobić, czegoś nie robić. Mamy różne przykłady. I teraz mamy, zobaczcie, to jest list do Hebrajczyków, list do Żydów. Tak, oni, dla nich Słowem Bożym, tym spisanym wtedy, to głównie był jeszcze Stary Testament. Stary Testament, z czego te księgi mojżeszowe, to Tora tak zwana, miała szczególne znaczenie w tym Starym Testamencie. A w księgach mojżeszowych, pierwsza księga mojżeszowa jest właśnie o stworzeniu. I zobaczcie, że tutaj te przykłady, ten fragment z Hebrajczyków, drugi werset jest tak, jest o przodkach i chlubnym świadectwie właśnie przez wiarę. I zanim będzie lista tych wszystkich przodków, bo tam mamy przeróżnych, tak? Mamy tam Henocha, Noego, możecie sobie to później w domu zobaczyć. Zanim będzie lista tych ich dokonań przez wiarę, jest ten werset trzeci. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Zobaczcie, że ten trzeci werset rzeczywistości moglibyśmy zamknąć temat teistycznego ewolucjonizmu, no bo właśnie mamy to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawiska. Teistyczni ewolucjoniści wierzą, że Bóg na początku zaingerował, no ale potem te kolejne przejścia, jakieś tam gatunki zmieniały się, człowiek od świni i tak dalej, tam od małpy, nieważne, no właśnie był od małpy, czyli od tego małpa to jest ze świata właśnie zjawisk, a nie został stworzony cudownie, czy świnia też ze świata zjawisk. Także ten werset w rzeczywistości, tu mógłbym wyjąć taki pług jak profesor Rychwałt i też tu zaorać, stwierdzić, że zaoraliśmy ten teistyczny ewolucjonizm. No ale jeszcze jest trochę czasu, także mamy jeszcze więcej wersetów, więcej argumentów, ale już ten trzeci werset w rzeczywistości by wystarczył. Mówi, że to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk, a zostało ukształtowane słowem Boga. Nie? Także to odnośnie tego listu do Hebrajczyków. Oni, zobaczcie, jeszcze raz to podkreślę, to jest do Żydów o Słowie Boga. Oni Słowo Boga rozumieli jeszcze wtedy, bo tam mieli, wiecie, może mieli ten list, może mieli jeszcze jakiś inny, tak, wierzący. Jeszcze nie mieli Nowego Testamentu. Rozumieli też przez Stary Testament właśnie, a jego clue dla Żydów, tą najważniejszą, czy szczególną, może tak powiem, częścią, no to były właśnie Księgi Mojżeszowe. A wszystko to zaczynało się od opisu stworzenia, nie? Czyli to jest dla nich była ta podstawa Słowa Bożego i tutaj autor listu do Hebrajczyków właśnie mówi, że ta wiara bazuje na Słowie Boga, ma być na Słowie Boga oparta, a najważniejsze z tego, czy podstawą tego, jak pierwszą informacją, jeśli chodzi o tą wiarę, którą on tu podaje, to jest właśnie prawda o stworzeniu. Nie? To ma być podstawą dalszego zaufania do Boga, ta informacja. Także no, będziemy sobie później jeszcze mówić, jakie konsekwencje są odrzucenia tej informacji, że jeśli nie tak się to stało, co dalej? Czy możemy ufać całej reszcie tego, co w Biblii jest napisane, ale o tym za chwilę. Podobnie możemy sobie zobaczyć teraz z listu do Rzymian. Jakie są konsekwencje właśnie odrzucenia prawdy o stworzeniu, o tym, co Bóg mówi o tym, jak świat został stworzony i co, jaki to ma skutki w życiu ludzi. Zobaczmy sobie pierwszy rozdział listu do Rzymian. Możemy tam zobaczyć chyba od 16 do 17. Przeczytajmy sobie o Ewangelii. Jak autor przedstawia Ewangelię.
Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
I dalej od 20 do 21.
Niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
No i dlatego, i potem jest fragment, jak Bóg mówi, i dlatego wydał ich Bóg na szereg grzechów, wylał swój gniew na nich. Tutaj widać, że zobaczcie, mamy jeszcze raz ten 20-21, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwa, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Czyli to człowiek może, nawet bez jakiejś informacji od drugiego człowieka, tylko przez obserwację świata, jak jest wspaniały, jak doskonały, jak człowiek, jak ciało jest, wiecie, wspaniałe, doskonałe w porównaniu do jakichś ludzkich narzędzi, maszyn i tak dalej. No wtedy może jeszcze nie maszyn, ale narzędzi. Przez to można poznać, tutaj jest napisane, że nie mają nic na swoją obronę, że to, co o Bogu wiedzieć można, jeśli chodzi o stworzenie, mogą przez oglądanie dzieł i poznanie umysłem mogą to wymyśleć, tak? I teraz oni, poznawszy Boga, nie uwielbili Go, odrzucili między innymi tą prawdę o stworzeniu. I czytając dalej ten fragment, on jest, możecie sobie przeczytać cały ten pierwszy rozdział, jakie są konsekwencje. Widać, że tu Bóg, odrzucenie prawdy o stworzeniu powoduje gniew Boga. I to nie gniew gdzieś tam w Apokalipsie, później na, nie wiem, na sądzie, tylko są konsekwencje tu i teraz dla nich. Są opisane konkretne grzechy, które oni robią, jakieś tam teorie, bo tutaj mamy w tym rozdziale właśnie widać, że odrzucenie prawdy o stworzeniu ma takie dwa rodzaje konsekwencji. Pierwsze to są takie, można powiedzieć, przeróżne teorie religijne, nieprawdziwe. A drugie to są grzechy seksualne. Nie? To możecie też zobaczyć, czytając właśnie ten pierwszy rozdział listu do Rzymian. No, obserwujemy takie rzeczy dzisiaj. Nie? Obserwujemy te rzeczy dzisiaj. Także no, mamy owoc, mamy bardzo dużo przeróżnych właśnie fałszywych nauk religijnych. No i o zepsuciu seksualnym, moralnym, no to nie musowo mówić. Czyli owoc jest, no to przyczyna najprawdopodobniej też jest. No wiemy, że jest, że rzeczywiście mało kto dzisiaj uznaje prawdę biblijną o stworzeniu świata przez Boga. No i konsekwencje są. Widać, że to Bóg tutaj w liście do Rzymian już powiedział. My teraz po 2000 lat obserwujemy, że rzeczywiście tak się dzieje. Zobaczcie też ten pierwszy atak, bo tutaj jest, jak czytacie ten list do Rzymian, pierwszy rozdział, no tam jest całe mnóstwo różnych ich grzechów, jakichś tam fałszerstw, tych fałszywych teorii, ale pierwszy atak idzie właśnie na stworzenie, że oni odrzucają to stworzenie, nie uznają tego, że Bóg, nie poznają Boga przez stworzenie. On tak, ten 20 werset o tym mówi, nie? No i potem mamy szereg tych konsekwencji, nie będziemy w to dzisiaj wchodzić, ale tak jak mówię właśnie, po pierwsze religijne, przeróżne pomysły fałszywe, a dwa te grzechy seksualne, o tym można doczytać więcej. Znowu mamy, tutaj mamy, nie mamy tego fragmentu, jeśli chodzi o odrzucenie Biblii, o odrzucenie Słowa Bożego, ale odrzucenie tego, co o Bogu można wiedzieć z obserwacji świata, nie? Czyli tam wcześniej mieliśmy w liście do Hebrajczyków pokazane, że wiara musi bazować właśnie na stworzeniu świata, że nic nie powstało naturalnie, nie? Że Bóg tutaj wszystko stworzył na świecie, że tutaj nic, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Teraz mamy skutki odrzucenia właśnie informacji o stworzeniu świata, jakie przynosi. A teraz zobaczymy sobie z kolei, co Biblia mówi o sobie. Znamy ten fragment o tym, że całe Pismo jest natchnione, ale więcej trochę porozmawiamy sobie, jakie to właśnie przynosi konsekwencje. To jest drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 15-17 wersetu.
I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Dzięki. Zobaczcie po kolei sobie, przeczytajmy. Po pierwsze mówi do niego, to jest list apostoła Pawła do Tymoteusza. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, jakie to są Pisma Święte? On miał matkę Żydówkę, ojca Greka, dobrze mówię? Nie. Co to są za pisma? Co to są za Pisma Święte, do których odnosi się apostoł Paweł? No znowu sytuacja, on go spotyka w Dziejach Apostolskich. To może być gdzieś 15 lat, szacuję, gdzieś po ukrzyżowaniu Jezusa. Gdzieś w tym podejrzewam czasie, może do 20. Znowu, być może on zna jakieś listy już napisane, być może jeszcze wielu nie zna. Zna głównie Nowy Testament, to zna w sensie przekazu apostołów ustnym jeszcze. A te pisma, do których odwołuje się tutaj apostoł Paweł, no to jest Stary Testament, on jest Żydem, bo tutaj to się przenosi po matce. Odwołuje się do Starego Testamentu i znowu to, co mówiliśmy na początku, Stary Testament dla Żydów, w ogóle dla wszystkich Stary Testament zaczyna się od pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli właśnie od opisu stworzenia i tak samo dla nich to w ogóle była jeszcze, tak jak mówię, najważniejsza czy szczególna część, te właśnie pisma mojżeszowe, te pięcioksiąg mojżeszowy. I zobaczcie, on zaczyna właśnie od tego, od Starego Testamentu, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i mówi, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, czyli mówi właśnie, tak jak mówię, także o Starym Testamencie. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Jeszcze raz, całe Pismo jest natchnione, czyli znowu odrzucenie tej pierwszej księgi, czy tam pierwszego rozdziału, no już nieważne, jakiegoś kawałka z tego z przodu, to jest odrzucenie natchnionego Pisma Boga. I zobaczcie, jaki jest, co dzięki Pismu możemy osiągnąć. Mamy pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. No i znowu pytanie, jak odrzucimy jakąś część, no to jakie będą konsekwencje na podstawie tego fragmentu? Jeżeli przez całość możemy mieć właśnie, możemy dojść do doskonałości, do wychowania w sprawiedliwości, do wykrywania błędów, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowane, mamy być przygotowani, odrzucimy część, no to będziemy mieli jakieś braki, jakąś, jak to powiedzieć, deformację, jakieś braki, można powiedzieć, w każdej z tych dziedzin, tak? Nie będziemy doskonali, nie będziemy przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła, nie będziemy znali, mogli wykryć wszystkich błędów, poprawy i tak dalej, dochowywania sprawiedliwości. Czyli widać, że odrzucenie części prowadzi do degeneracji w charakterze i postępowaniu chrześcijan. Do degeneracji, no bo znowu nie mamy całości, to w całości się nie poprawimy. Tu jest napisane, że całe Pismo jest pożyteczne i tak dalej. I na podstawie całości Pisma możemy dojść do tej doskonałości. Ono nam pomaga w dochodzeniu do tej doskonałości. Odrzucimy część, no to znowu na tych polach, na jakichś tam polach nie dojdziemy do tej doskonałości, czy nie wykryjemy błędów i tak dalej. Dlatego mówimy o tej degeneracji w charakterze, w postępowaniu. No widzimy to dzisiaj, to mówiliśmy na początku. Zobaczcie, że przecież te grzechy, o których mówimy, w tym omówiliśmy w liście do Rzymian, no to one są obecne także w religijnych, czy może nie przede wszystkim, ale powiedzmy także, o tak delikatnie, w religijnych środowiskach. Także to nie jest tak, że ten grzech jest obecny na świecie, no ale ci teistyczni ewolucjoniści czy i tak dalej, jacyś tam ludzie wierzący, to ich to nie dotyczy. Dobrze wiemy, że tak nie jest, nie? Czyli tutaj wracając do tego listu do Tymoteusza, widać, że tutaj, zobaczcie, że mieliśmy te dobre chęci tych części, może tak, teistycznych ewolucjonistów, ta ochrona gdzieś tam całości Biblii, wartości chrześcijańskich, żeby przed tym atakiem tych nauki, powiedzmy, czy ateistycznej nauki, o tak powinniśmy powiedzieć. A zobaczcie, że efekty są całkowicie przeciwne, no bo mamy po pierwsze podważenie wiary, potem mamy te skutki moralne, które przychodzą, no i teraz mamy jeszcze deformację w charakterze chrześcijanina, nie? Mamy takie trzy pola, jeżeli właśnie odrzucamy tą kluczową prawdę, no bo jeżeli nie zostaliśmy stworzeni przez Boga na obraz i podobieństwo Boga, tylko gdzieś tam przez jakąś ewolucję, tak wiecie, powoli wstając, nie, od małpy, no to ma to kolosalne znaczenie w myśleniu w ogóle o Bogu i o tym, skąd się wziąłem i po co tutaj jestem, nie? Na koniec porozmawiamy sobie o największej trudności, przez którą muszą przejść teistyczni ewolucjoniści. Oczywiście oni za bardzo o tym tam się nie zastanawiają, no ale jeżeli przyjmiemy teistyczny, jeszcze spokojnie, jeszcze chwilę, teistyczny ewolucjonizm, to musimy sobie jakoś z tym poradzić, czyli przyjmujemy, że świat istnieje przez miliony lat, są zmiany gatunków przy pomocy tych procesów ewolucji, proces ewolucji, co oznacza, to tak się ładnie nazywa, no ale to jest proces narodzin i śmierci, tak, zabijania doskonalszych gatunków przez mniej doskonałe, czy tam nie gatunków, tylko tych jakichś tam stworzeń przez mniej doskonałych przez doskonalsze zabijania, tak? I tak dalej. No, ciąg śmierci, narodzin i tak dalej, od który powinien, czyli ta śmierć powinna być obecna. Pytałem się doktor Małgorzaty Gazdy, pierwsza komórka, ewolucjoniści szacują na 3,5 miliarda lat temu. Nie wiem, czy od Chrystusa, czy od tych 2000, no ale to przecież w tej skali to jest pikuś, także to nie ma znaczenia, ale 3,5 miliarda lat tych narodzin i śmierci powinno być do Adama. A zobaczcie, co list do Rzymian, co Biblia mówi o śmierci, kiedy przyszła, skąd się wzięła i co było jej przyczynkiem i co jest jej skutkiem, co będzie skutkiem na koniec świata, czy zobaczymy zaraz właśnie o zbawieniu, jako o rozwiązaniu śmierci, zwycięstwie nad śmiercią. Przeczytajmy sobie list do Rzymian, 5 rozdział, gdzie go tu mam, 12 werset może na początku.
Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
Zobaczcie, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Czyli śmierć przyszła przez jednego człowieka. Tak mówi ten fragment. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. No a teraz co mamy w teistycznym ewolucjonizmie? W takiej wierze, że tam Bóg stworzył gdzieś tam świat kiedyś, no i tam przez te miliardy lat on się tam jakoś ewoluował, no i potem ten człowiek gdzieś tam powstał, to już raczej miliony lat temu, tam gdzieś chyba 100 milionów czy 200 milionów lat temu ten człowieka, czy może nawet tysięcy. Wydaje mi się, że więcej, ale możemy to sprawdzić. To powiem wam, jakie są te najnowsze doniesienia ewolucjonistów związane z pojawieniem się człowieka na Ziemi, ale porozmawiamy sobie teraz właśnie o tym. Zobaczcie, o tych skutkach mamy. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, przez grzech śmierć, no i potem na wszystkich ludzi. A jak jest w teistycznym ewolucjonizmie? No ta śmierć już nie musowo przy człowieku, ale od tej pierwszej komórki, naturalny sposób, 3,5 miliarda lat temu, cały czas śmierć panowała, wręcz przyczyniała się, można powiedzieć, ta śmierć do doskonałości tego, nie wiem, czy stworzenia, no ale czy powiedzmy do powstania świata, do doskonałości przeróżnych organizmów na Ziemi, nie? To właśnie przez śmierć tych słabszych i tak dalej, przez 3,5 miliarda lat ta śmierć była. No i potem gdzieś pojawił się Adam, no i zgrzeszył, tak? No i w sumie to nie ma wielkiego znaczenia w rzeczywistości, jakby dobrze to zrozumieć, tą teorię, w sensie to spojrzenie tych teistycznych ewolucjonistów, no bo śmierć już była i tak wcześniej i ta niedoskonałość i tak była, no to w sumie ten grzech Adama niewiele zmienił, jeżeli przyjmiemy ten teistyczny ewolucjonizm. No a zobaczcie, że jest całkiem inaczej, Słowo Boże całkowicie inaczej mówi, że to przez Adama przyszedł grzech, grzech przyniósł śmierć na wszystkich ludzi, na całe stworzenie też wiemy. Zobaczcie, bo nawet się kiedyś spotkałem też z taką teorią, że, żeby to dobrze powiedzieć, że ta śmierć przyszła przez Adama, ale była już wcześniej z powodu tego, że Adam później zgrzeszył. Nie? Tak jeden z właśnie z ludzi wyznających taką teorię mi to tłumaczył. Czyli, że ta śmierć już była te 3,5 miliarda lat, dlatego, że za 3,5 miliarda lat jakiś Adam zgrzeszył, nie? No i że dlatego ta śmierć panuje. Panowała już wcześniej, no ale zobaczcie werset 14 teraz, że tutaj mamy konkretny przedział czasowy, konkretny początek. 5,14 poproszę, z listu do Rzymian.
Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.
Zobaczcie, jest konkretny początek. Od Adama panowała, wcześniej nie panowała. Nie? Wcześniej nie panowała, przyszła z 12 wersetem, no to nam już teraz, jak przeczytamy ten 12 i 14, to już takich hopsztosów myślę, że już nie można powiedzieć, że to tak panowała wcześniej, dlatego że potem się coś stało. No bo tu jest, że nie panowała wcześniej, tylko panowała od Adama do Mojżesza. Jest nad tymi, którzy nawet nie popełnili, zobaczcie, takiego przestępstwa jak Adam, nie? Czyli na nich była wylana konsekwencja grzechu Adama. Wiemy, że to się dalej dzieje, na nas też jest. Potem, zobaczcie, mamy na przykład z Rzymian 6,23. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Że znowu mamy, za grzech zapłatą jest śmierć, tak jak w tym dwunastym, że przez grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, a przez grzech śmierć. Mamy konkretną przyczynę, jedno wydarzenie, to zobaczcie, jeszcze bardziej pokazuje w rzeczywistości ta wizja, znaczy wizja, nie wizja, to co Bóg powiedział, to co czytamy w Słowie Bożym, jeszcze bardziej nam pokazuje straszne konsekwencje grzechu tego Adama, tego co on zrobił, jakie konsekwencje ma odejście od Słowa Bożego, bo jeżeli właśnie tak jak jest w teistycznym ewolucjonizmie, ta śmierć już była wcześniej i te tam zwierzęta się zabijały i tam umierały te komórki i tak dalej, no i potem przyszedł Adam, no i też zjadł to jabłko, no to nie ma to wielkiego znaczenia, nie? Bo ta śmierć i tak była, świat i tak nie był doskonały i to nie ma wielkiego znaczenia jakiegoś dla świata moralnego i tak dalej. A jeżeli, jak patrzymy na to, co Bóg o tym mówi, no to świat najpierw był doskonały, perfekcyjnie stworzony przez Boga, możemy sobie zobaczyć końcówkę opisu stworzenia w księdze Genesis, pierwszy Genesis po polsku, powinien powiedzieć, pierwszy rozdział, 31 werset.
I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty.
Bardzo dobre, nie? Doskonałe. Wiem, to stworzenie takie było też życie ludzi w raju i dopiero grzech to zniweczył. Zniweczył może nie do końca, ale na pewno spowodował, że to nie jest doskonałe, wiemy, sprowadził śmierć, sprowadził choroby, grzech, zniszczenie i tak dalej. Przeróżne konsekwencje, które obserwujemy do dzisiaj. Zobaczcie jeszcze w tym liście do Rzymian w 5 rozdziale, bardzo ważny też fragment to, co mówiliśmy, że śmierć, która przyszła przez Adama, grzech, który spowodował śmierć, grzech Adama, on się wiąże także ze zbawieniem, że tu apostoł Paweł w liście do Rzymian wiąże właśnie, że jak śmierć przyszła przez jednego człowieka, tak też przyjdzie i zbawienie. 5,17 poproszę.
Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.
Dzięki. Zobaczcie, no to zdanie nie ma sensu, jeżeli ta śmierć już była wcześniej i ten Adam gdzieś tam był, wiecie, 3,5 miliarda lat po pierwszej śmierci nastąpił, no to nie ma to sensu w ogóle zdanie, bo jest znowu jak upadek jednego człowieka, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymają obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Mamy konkretny związek. Jeden człowiek zgrzeszył, przyniósł potępienie, przyniósł śmierć, która niesie potępienie na wszystkich ludzi, grzech, i przez jednego Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa, mamy zbawienie. Jest bardzo jasny, prosty związek. Jeżeli nie ma grzechu Adama, tylko tak jak twierdzą ewolucjoniści, te kilkaset, źle powiedziałem milionów, tam jest kilkaset tysięcy lat są ludzie na Ziemi, tam 300, 200, różnie oni tam twierdzą. No ale to wtedy gdzieś ten pierwszy człowiek, a ta śmierć już wcześniej panowała, no to zdanie nie ma wielkiego sensu, no bo ta śmierć już wcześniej panowała na całym świecie, no i w sposób naturalny przeszłaby na ludzi, no bo tak jak umierały wcześniej te małpy, no to później umieraliby ludzie, nic tutaj niezwykłego by w tym nie było. A tutaj mamy, zobaczcie, Bóg całkowicie inaczej nam to pokazuje. Świat był doskonały na początku, tak został przez Boga stworzony. Człowiek zgrzeszył, pierwszy człowiek zgrzeszył. Śmierć przyszła na świat wtedy, grzech. Grzech spowodował śmierć i potem przez jednego, przez Jezusa, ta śmierć zostanie pokonana. Już została pokonana w chwili śmierci Jezusa na krzyżu, ciała Jezusa na krzyżu. Już każdy, kto przyjmie tą ofiarę, to już w rzeczywistości tej śmierci nie podlega. Podlega śmierci, podlega jego ciało tutaj na ziemi, ale dusza, cały ten człowiek z nowym ciałem trafia do nieba. Już nie ma tej konsekwencji wiecznego potępienia. Także tutaj to jest oferta dla każdego, także dla ciebie, jeżeli jeszcze tej oferty nie przyjąłeś, jeżeli nie przyjąłeś zbawienia od Jezusa Chrystusa, możesz to zrobić i wtedy ta śmierć, która jest na świecie przez Adama, przez naszego pra, 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 pra i tak dalej ojca, nie będzie miała nad tobą mocy, nie będzie wiecznego potępienia. Zobaczmy sobie jeszcze jeden taki już może mniej z fragmentu, chociaż przeczytamy kilka fragmentów, już jeden przeczytaliśmy, ale w ogóle taki całościowy argument. Zobaczcie całkowicie inny kierunek zmian w przyrodzie w tych dwóch wizjach. Wizji biblijnej, tej, którą tutaj mamy opisaną, i wizji właśnie tej, nie mam żadnej księgi tutaj tych teistycznych ewolucjonistów. Profesor Rychwałt może, ale on chyba też nie jest teistycznym ewolucjonistą, tylko jest w ogóle ewolucjonistą, to nie wiem, może by mi coś polecił, ale zobaczcie dwie wizje. Tutaj w Biblii, w tym, co Bóg nam objawił cudownie, jaką mamy wizję? Mamy stworzenie doskonałe na początku, raj i tak dalej, bez śmierci, nieśmiertelne ciała i tak dalej, ludzi, zwierząt, harmonia, no coś, nie wiem, jak to opisać, bardziej jakoś fajnie, no ale coś doskonałego. No i potem przez ten grzech degradacja, to widzimy po długości życiu ludzi i tak dalej, po ilości chorób. Widzimy cały czas degradację już teraz ziemi, stworzenia całego ludzi, też degradacja moralności. To czytając Biblię widzimy, że będzie później coraz gorzej. Nie? Czytamy też w poniedziałki, wtorki Biblii w czasie zarazy apokalipsy, no to tam widzimy to zepsucie, że będzie jeszcze większe. Nie? Czyli mamy obraz od doskonałości, mniej więcej taki spadek, cały czas degradacja i naturalna, w sensie materii, jak i właśnie moralności, degradacja, nie? Przez grzech, aż do końca, do przyjścia Jezusa, no i wtedy zwycięstwo i wiemy, co dalej. A w teorii ewolucji, czy teistycznego ewolucjonizmu, bo to mniej więcej jest podobnie, mamy całkowicie co innego. Mamy na początku jakąś tą zupę probiotyczną, no i potem przez ten ciąg tych narodzin i śmierci mamy wzrost do doskonałości, do człowieka, który już zapanował nad całym światem, jest najdoskonalszym z tych zwierząt i wszystkich podbił i tak dalej. Mamy w rzeczywistości właśnie coraz bardziej doskonałe, nie wiem, no już minęło, gdzieś tam obserwuje się 6 tysięcy lat, powiedzmy, może historycznie ktoś by powiedział bardziej, może 4, że dokumenty są jakieś zachowane, no 4 tysiące lat, no i na razie żadnych dalszych, doskonalszych form życia nie obserwujemy, no ale wszystko przed nami. Ale mamy kompletnie inny obraz. Na początku w Biblii doskonałość i zjazd, cały czas powolny zjazd, degradację, a w teistycznym ewolucjonizmie przez tą śmierć i przez ewolucję mamy wzrost do doskonałego prawie człowieka, nie wiem co tam dalej, no i świata, który powinien być jak najbardziej doskonały. Coś kompletnie przeciwnego. Czytaliśmy ten werset z pierwszej księgi Mojżeszowej, że Bóg na koniec stworzenia powiedział, że wszystko to jest bardzo dobre. Na potwierdzenie tej degradacji, która trwa aż do dzisiaj, możemy sobie zobaczyć 8 rozdział listu do Rzymian o stworzeniu, jak ono... Mamy to na slajdzie? Mamy. 8 rozdział, 19 do 21 wersetu.
Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
Zobaczcie, takie słowa są, znikomości, skażenie, jest cały czas, że to stworzenie jęczy wręcz, wzdycha z powodu tego, że nie z własnej winy, nie? Tylko że tu wiadomo, że z winy człowieka, bo to przez człowieka przyszło to skażenie na świat. No i końcem tego, wraz z powrotem Jezusa, będzie zatrzymanie tej degradacji, odnowa do stanu doskonałości. Nie? No tak jak mówię, w teistycznym ewolucjonizmie no to mamy kompletnie inną wizję. Także widzimy, podsumowując już, zobaczcie, mamy kompletnie, oni powiedzmy, że część z nich chciała dobrze, bo widziała, że nie wiem, że tutaj z tymi ateistami, czy wydawało im się, że z ateistyczną nauką nie wygrają, no to chcieli zachować jakoś, że wytniemy tu kawałek, nie? Może mniej nawet powinienem złapać, wytniemy gdzieś tam z tyle, no resztę zachowamy i też będzie fajnie i będziemy sobie żyć i głosić tutaj to swoje jakieś półchrześcijaństwo, no ale przynajmniej będzie to półchrześcijaństwo, a nie jakiś ateizm, no ale widzimy, że w rzeczywistości to tak nie działa, nie? Że Bóg objawił nam swoje słowo i nie naszą rzeczą jest usuwanie czegoś. Nie mamy ani prawa, ani zdolności, ani jakiejś wiedzy. Nie mamy po prostu prawa do usuwania czy stwierdzania, że tyle jest, to jest fajnie, a tu na początku to tam są bajki, czy tam jest symbol. Nie? No bo tak jak też mówiliśmy, jeżeli tak zrobimy, no to skąd wiemy, że nagle ktoś nie przyjdzie i nie powie, ale wiecie co, ta część też jest zła. Nie? Tą część też byśmy usunęli, a może i tamtą. Nie? Także to podważenie części Słowa Bożego prowadzi do podważenia autorytetu całego Słowa Bożego. No bo teraz już kto powie, że tą część to my możemy traktować symbolicznie, tak w rzeczywistości z przymrużeniem oka, bo tam to nawet oni tam mówią, że no to tam człowiek, Bóg powiedział, że jeden dzień jest jak 1000 lat, no to tutaj są te tam jakieś luki, ale w rzeczywistości jak się prześledzi teorię ewolucji, to nie jest tak, bo są konkretne, w Biblii mamy pokazane konkretne momenty, kiedy co powstało, a w ewolucji jest na przykład odwrotnie, że wcześniej coś powstało, co w Biblii jest powiedziane, że na przykład później i tak dalej. To się, nie da się tego połączyć, jeżeli chcieć to zrobić rzetelnie, jeżeli chcieć to tak zrobić, żeby mieć święty spokój, no to tak można powiedzieć, że to tam są jakieś luki i to symbolicznie i się w to nie wchodzi i się wydaje, że to się skleja. Widzimy, że to się nie skleja. Raz, że się nie skleja, a dwa, że przynosi straszne skutki. Mamy to co mówiliśmy, degenerację charakteru chrześcijan, postępowania. No bo jeżeli nie przyjmujemy nauki o stworzeniu, no to od razu pytania się rodzą o to, po co tu jesteśmy, że jesteśmy tylko zwierzętami, ten głośny temat teraz, co jest aborcja i tak dalej. Szereg przeróżnych konsekwencji, które przynosi odrzucenie, wydawałoby się jednego rozdziału, czy tam kilku rozdziałów, a w rzeczywistości, jak widzimy, to nie jest tak, nie? Że Biblia przez całą swoją objętość odwołuje się do stworzenia. To nie jest tak, że odrzucamy tylko pierwszy rozdział, tylko byśmy musieli odrzucić i rozdział z listu do Rzymian, i z Hebrajczyków, i pewnie jeszcze z wielu, wielu innych miejsc. Sam Pismo jest, tak jak mówiliśmy, całe jest natchnione, to widzimy tu natchnienie, że ono jest spójne, że pomimo wielu autorów ono jest całe spójne, całe się ze sobą łączy, mamy konkretne wynikanie, tak jak mieliśmy w tym 17 wersecie, nie? Że śmierć przyszła przez jednego, to zbawienie też przyjdzie przez jednego. Jest konkretne, są konkretne związki przyczynowo-skutkowe. Jeżeli usuniemy, wydawałoby się, jeden rozdział, no to wali nam się całość. Nie? Całość nie ma większego sensu. To raz, a dwa, że mamy właśnie degradację charakteru, mamy też wzrost niemoralności, to co mówiliśmy, w całym świecie, no szereg przeróżnych tragicznych konsekwencji. Także widzimy, że to podejście, które być może ktoś, kto je wymyślił, miało być fajne, miało coś tam ratować, to prowadzi do tego, do degradacji chrześcijaństwa, do całej zniszczenia czy podminowania całego przesłania chrześcijaństwa. Biblii to raz, no bo po sobie usunęliśmy część, to dlaczego nie usunąć całości, albo powiedzieć, że całość to już jest nieprawda, ale to niszczy cały przekaz chrześcijaństwa. No i widzimy to obecnie, że to chrześcijaństwo jest w odwrocie, a chrześcijanie nie są zdolni nawet do walki z tym, z tymi atakami, które przychodzą ze świata, no bo właśnie stracili swój fundament. Tyle jest ode mnie. Przejdziemy teraz do śpiewu, do modlitwy. Możemy dziękować później Bogu właśnie, że to stworzenie było doskonałe, ale że to jeszcze nie koniec, że Jezus przyjdzie i znowu będziemy żyli w doskonałym. Ci, którzy są Jego dziećmi, pamiętajcie, że ta oferta jeszcze jest ciągle aktualna, że ta doskonałość jeszcze do nas przyjdzie.
Zacznijmy od piosenki numer 84. Pan wywyższony, nasz król wywyższony.
Wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się w Jego imieniu. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał.
Zaśpiewajmy może jeszcze jedną, dwie piosenki. To jest 162. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem.
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem.
U Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem.
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w nim, Ty Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. Ty Zbawicielu, rozraduj się w nim. I wyszedł do Ciebie. Rozraduj się w nim, tym Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. Tym Zbawicielu, rozraduj się w nim. I wyszedł do Ciebie.
Weźmy do Jego bram dziękczynieniem.
U Jego tronu oddajmy cześć.
Weźmy do Jego bram z uwielbieniem.
Radosną Bogu śpiewamy pieśni. Rozraduj się w nim. Tym Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim.
rozraduj się w nim, swym Stworzycielu, rozraduj się w nim, światłości Twej, rozraduj się w nim, swym Zbawicielu, rozraduj się w nim, wielkości.
Jeszcze jedną zaśpiewajmy. Dobrze, to jest numer 153, gdy kiedyś Pan powróci znów. O, coś się rozstroiłem.
Gdy kiedyś Pan
powróci znów,